środku dnia.
Minęło już 6 lat od uruchomienia poznańskiej kolei metropolitalnej. Tak zwana PKM-ka łączy Poznań z kilkunastoma miastami w Wielkopolsce, dojeżdżając m.in. do Wągrowca, Gniezna, Grodziska i Nowego Tomyśla. Tabor zapewnia marszałek województwa, a trasy dostarczają PKP PLK. Ale co najważniejsze, na obsługę połączeń zrzucają się gminy i powiaty położone w sąsiedztwie 9 linii poznańskiego węzła kolejowego. Jest nieźle, przyznają pasażerowie, pociągi jeżdżą punktualnie, ale często są zatłoczone. W ten sposób najczęściej narzekają pasażerowie linii do Wągrowca i Środy Wielkopolskiej.
No można wejść, ale rzeczywiście jest ścisk i tam się niekomfortowo w ten sposób człowiek czuje. Najgorzej jest poniedziałek i we wtorek na początku tygodnia, ale potem już trochę się uspokaja i można wejść.
Często pan jeździ tą trasą?
Codziennie do pracy. Wracam 16:36 z Poznania. Jest krótki i też jest zapełniony. Jak się wcześniej przyjdzie, tak 20 minut wcześniej można usiąść, a potem już nie.
A od jak dawna pani jeździ tymi pociągami?
Ja 5 lat już jeżdżę.
I zawsze tak było?
Tak, raczej tak. A teraz jeszcze jest więcej, bo wiadomo, dużo osób, niby ekologia i dużo osób przeniosło się na pociągi.
O, jeszcze jedno zapytam, czy one są punktualne? No bo sprawa jest duża, trzeba zdążyć do pracy.
Tak, w miarę punktualne są. Rzadko się zdarza, żeby się spóźnił, chyba że jakaś awaria jest nastąpi, albo na SKR-ze, czyli na Poznaniu, albo po drodze jakiś wypadek. No tak, raczej są punktualne.
No i tutaj dochodzimy do wyzwań, jakie stoją przed zarządzającymi PKM-ką. Takt, w jakim kursują pociągi, powinien się skracać, a pojemność składów zwiększać, przekonuje ekspert rynku kolejowego i członek zarządu CPK Piotr Rachwalski.
Przypadek w Wągrowcu to oczywiście bardzo ciekawy. Jest to największy skok w liczbie podróżnych w Polsce przed i po modernizacji linii jednotorowej i linii spalinowej. Oferta tam już w zasadzie wyczerpała pojemność infrastruktury, a nadal jest niewystarczająca. A pojemność taboru spalinowego, no niestety jest dość ograniczona. To są zwykle dwu- lub trzyczłonowe pojazdy, troszkę za małe w stosunku do tych potrzeb. Elektryfikacja linii przede wszystkim dopuści tutaj większą liczbę pojazdów elektrycznych, które w zakupie są tańsze, w utrzymaniu są tańsze, szybciej po prostu się zbierają, szybciej jadą. Ale to pewnie będzie już jakby wszystko, co idzie wycisnąć z jednotorowych linii, która, uwaga, wchodzi na Poznań Wschód w tory, które dalej, po prostu dwa tory, które zbierają ruch zarówno z kierunku Gniezna, z kierunku Wrześni, z kierunku właśnie Wągrowca. Tymi dwoma torami tylko idą do dworca głównego. To jest niewystarczająca liczba. Od 20-30 lat mówi się o rozbudowie, o trzeci. Ja uważam, że powinien być czwarty tor na tej estakadzie tutaj wzdłuż Puławskiego przez Garbary. W tym czasie inne miasta poszły do przodu. Poznań póki co został z tym modelem węzła z ograniczonymi parametrami, jaki jest jeszcze czasów niemieckich.
No i tę infrastrukturę, przypomnę, zarządza tą infrastrukturą PKP PLK, która wciąż pracuje nad nowym układem komunikacyjnym dla Poznania. Tymczasem zarządzający PKM-ką snują plany rozbudowy innych kierunków, mówi zastępca dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań Bogdan Frąckowiak.
Rozwój poznańskiej kolei metropolitalnej to w naszym takim założeniu poszerzenie jej funkcjonowania o uruchomienie przynajmniej dwóch dodatkowych połączeń. One znalazły się w programie Kolej Plus. Mówię tutaj o połączeniu Śremu, który należy do Stowarzyszenia Metropolia Poznań, a więc jest w obszarze funkcjonalnym Poznania, ale jest pozbawiony transportu kolejowego. Drugą linią to jest wydłużenie połączenia z Szamotu do Międzychodu i pozwolenie w ten sposób na korzystanie z połączeń PKM-ki mieszkańcom tego regionu. W założeniach pierwotnych powinno się to wydarzyć w tej dekadzie. Myślę, że mogą być pewne przesunięcia i realizacja tego programu będzie dotyczyła kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, bo wiadomo, że wszystkie te przedsięwzięcia muszą być finansowane ze środków unijnych.
To dobry pomysł, chwali ekspert, ale przekonuje, że wraz z rozwojem linii powinien ewoluować również model finansowania, mówi członek zarządu CPK Piotr Rachwalski.
Tutaj z całą pewnością jest rola aktywnego wejścia w reformę również miasta. W tej chwili kolej głównie rozwija marszałek. Budżet miasta przeliczony na mieszkańca i na możliwości jest nawet znaczniejszy niż budżet Urzędu Marszałkowskiego. I wydaje mi się, że to powinien być aktywniejszy udział miasta w rozwiązaniu tych problemów. Dlaczego? Ktoś powie, że to aberracja, że mówię o tym, że miasto ma finansować dojazd mieszkańców spoza, którzy uciekli z tego miasta, tak, nie płacą podatków. No niestety, ale ci mieszkańcy również krokują do miasta, wjeżdżając codziennie, popatrzmy, co się dzieje na Karolinie, czy na jakiekolwiek wjeździe do Poznania z tych rozrastających się suburbii, tych okolic. Być może tu potrzebna jest właśnie ustawa o metropoliach. To, co dzieje się w jedynej powołanej metropolii, czyli Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, pokazuje, że ma to sens. Tak? Tam za transport odpowiada właśnie metropolia, za transport we wszystkich miastach i wszystkich wsiach całego obszaru metropolitalnego jeden organizator.
Jestem przekonany, że projekt jednak zdał egzamin, czyli kolej metropolitalna i rozwija się zgodnie z planem, ocenia zastępca dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań Bogdan Frąckowiak.
Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wystartował w połowie 2018 roku na 4 liniach. Na przestrzeni tych kilku lat udało się doprowadzić do finału połączenia PKM-ki na wszystkich 9 liniach, które gwieździście wychodzą ze stacji Poznań Główny. Dzisiaj Poznańska Kolej Metropolitalna obsługuje nie tylko metropolię Poznań, to jest plus minus milion mieszkańców, ale także gminy i powiaty, które sąsiadują bezpośrednio z metropolią poznańską, a więc możemy mówić o prawie 2 milionach mieszkańców, którzy zamieszkują te tereny.
No i tyle, proszę Państwa, słowem wstępu, trochę też i przypomnienia, jak ta PKM-ka działa. W naszym studiu wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Witam, panie marszałku.
Dzień dobry Państwu.
Może od tego Wągrowca zacznijmy, bo tam chyba to jak w soczewce widać, że wymyślili Państwo kolej metropolitalną na trasie, na której jeździło bardzo mało osób. Ludzie skorzystali z tej oferty. Teraz się okazuje, że no tej rury się nie da odetkać, przetkać, ona jest za mała, tak? To znaczy jest fizycznie ograniczenie polegające na tym, że nie ma zelektryfikowanej linii. Dodatkowo jeżdżą spalinowe pociągi, które jak słyszeliśmy nie mogą być duże, nie mogą wielu pasażerów zabierać. No i teraz co zrobić, panie marszałku, z tym Wągrowcem? Zelektryfikować?
Panie doktorze, rzeczywiście w tej krótkim wprowadzeniu do tematu zostało poruszone tyle wątków, że właściwie każdy z nich zasługiwałby na rozwinięcie. Natomiast gdy mówimy o właśnie linii z Poznania do Wągrowca, która jest rzeczywiście często używana jako przykład sukcesu, bo taka rzeczywistość po wyremontowaniu toru i po postawieniu na tych torach nowoczesnych pociągów, okazało się, że zainteresowanie ze strony podróżnych jest ogromne i rośnie. W tej chwili na tej linii przewozimy około 7 000 pasażerów w dobie, gdzie przed remontem, przed modernizacją było to niespełna 1000. A więc można powiedzieć ogromny sukces. Jest to linia rzeczywiście niezelektryfikowana. Ruch jest prowadzony przy pomocy tak zwanych szynobusów, czyli pociągów z napędem, silnikami diesla, a więc nieekologiczne niestety. Siłą faktu to są jednostki mniejsze, no ale w tej chwili również dysponujemy jednostkami, które zabierają na swój pokład ponad 300 pasażerów również. Pierwsza uwaga, którą należy zwrócić, to jest to, że pociągi regionalne są to jednostki, które mają miejsca zarówno siedzące, jak i stojące. A więc jak mówimy, że jest pojemność 250 czy 300 miejsc, to jest łącznie stojące i tego nie zapewniamy niestety pasażerom wszystkim miejsc siedzących, bo to jest niemożliwe.
Zwłaszcza tym na końcu.
Natomiast oczywiście, że mam świadomość, że w określonych momentach te pociągi są przepełnione, natomiast to, żeby były sytuacje takie ekstremalne, że nikt nie może do tego pociągu wejść i tak dalej, takich sytuacji nie ma. I to mówię z pełną odpowiedzialnością tego, że w każdym z tych pociągów jest zainstalowany licznik, który zlicza liczbę pasażerów wchodzących i wychodzących. I bywały sytuacje, że zbliżaliśmy się do takiego momentu, że rzeczywiście na pokładzie było tyle osób, ile jest fizycznie miejsc, ale nigdy nie zostało przekroczone. Natomiast problem polega na organizacji. Proszę Państwa, tu kamyczek w drugą stronę. Pasażerowie często wsiadając, stoją w przejściach, no stoją i tak dalej. Nikt może... się nie chce przesunąć. I wtedy sprawia to wrażenie, że już tam nie można wejść. Próbujemy przez megafony, przez tego zapowiadać, że prosimy o przesunięcie i tak,
tak
dalej.
Samo
i tak
jest
dalej.
MPK.
No i tutaj bywa bardzo różnie, bo reakcje co niektórych pasażerów, no niestety są takie, jakie są. Natomiast no, rozwiązaniem jest kilka rozwiązań. Albo łączyć po dwie jednostki, ale no, aż tyle tego taboru nie mamy, żeby w każdym połączeniu rzeczywiście to zrobić. No i z drugiej strony zwiększyć częstotliwość. Tu z kolei jest bariera wspomniana zresztą dworca Poznań Główny, gdzie w ostatnich godzinach już żaden dodatkowy pociąg tam po prostu nie wjedzie. I w tej chwili mówimy o elektryfikacji. Zabiegamy o to, żeby tą linię zelektryfikować. Jesteśmy w rozmowach na dobrej drodze. Być może, że się to uda. To jest inwestycja rzędu no, kilkuset milionów złotych, niestety. Ale wtedy będziemy mogli na tej linii również dedykować pociągi elektryczne, które z kolei mają pojemność nieco większą. Są 400 kilkadziesiąt miejsc, a nawet dysponujemy tymi dużymi jednostkami, na które może wsiąść, przepraszam, wejść około 500 pasażerów. To wtedy też rozwiązuje. Natomiast no, obiektywnie elektryfikacja to jest śpiew na przestrzeni 3-4 lat. Szybciej się tego zrobić.
Że za 3-4 lata już może tam być
nie, no, no właśnie, to, a póki co no, musimy szybko, jeździć nie, no. Po prostu tym co jest możliwe. Problem polega na tym, że w tej chwili nie ma możliwości zakupu nowego taboru, tego spalinowego. Dlatego, że no, wiadomo, że nikt nie pozwoli już kupować pociągu z napędem diesla. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma alternatywy. Dlatego, że pociągi wodorowe, na które tak żeśmy liczyli, póki co na razie w ofercie w całej Europie praktycznie ich nie ma. Raczkują dopiero te rozwiązania.
No baterie też rozumiem.
Natomiast pociągi bateryjne na takim dystansie jak do Wągrowca po prostu również nie ma takich, no bo owszem, na baterię może pociąg przejechać 30-40 kilometrów i musi być ładowany. A tam, jeżeli mówimy o Wągrowcu czy dalej do Gołańczy, no to jest dystans ponad 50 kilometrów, tam jest powrotem. I tak dalej.
Panie marszałku, tematów jeszcze mamy kilka, ale pozwólmy już słuchaczom powoli także dołączyć do naszej rozmowy. 61 8654 654. Gdyby Państwo mieli pytanie do pana marszałka, to zapraszam serdecznie. Przypomnę, wicemarszałek Wojciech Jankowiak jest Państwa i moim gościem. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panu marszałkowi.
Dzień dobry
słuchaczom. Mam kilka pytań do pana marszałka. Pierwsze dotyczy linii 236. Jak to wygląda, na jakim etapie jest ta przebudowa w ramach tak zwanego Kolej Plus? Drugie pytanie...
Panie Piotrze, jeszcze miałbym prośbę, żeby pan od razu powiedział, jaka to jest linia, bo słuchacze nie wiedzą, co to jest 236.
Jasne, to jest Wągrowiec, Bzowogoraj i dalej 390, Bzowogoraj, Czarnków. I teraz, jeżeli mówi się o elektryfikacji linii 356... to oczywiście jest bardzo dobrym pomysłem. No to byłoby dobrze też zelektryfikować ten kawałek linii 236 z Wągrowca do Rogoźna, żeby te pociągi rzeczywiście mogły w kółko jeździć elektryczne. No mamy też hybrydy, co prawda, ale no nie ma tego dużo, więc tutaj jak najbardziej w tą stronę to powinno pójść. I jeszcze jeden temat dotyczący remontu linii 404 i 405. To są linie na Pomorzu Zachodnim, z Piły do Kołobrzegu. Dzięki tym remontom, w cudzysłowie oczywiście, obecnie do Wągrowca, do Obornik i do Rogoźna dużo mniej pociągów jeździ. Remont ma być jeszcze w przyszłym roku do maja. Czy jest możliwość, żeby puścić chociaż przyspieszone pociągi osobowe, może z dwie pary do Rogoźna, czyli do końca PKM-ki? I aha. Zostawiam głos kolejnym słuchaczom.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Zacznijmy od tego ostatniego pytania, panie marszałku. Rzeczywiście jest problem, bo ta trasa od Piły daje się do Szczecinka, tak? Jest w tej chwili ten odcinek. I potem będzie drugi etap. Też się dziwię, że PKP nie zdecydowało się, żeby to w samym czasie robić te dwa odcinki, bo to by skróciło czas remontu. Ale rzeczywiście przyznam panu, że słyszałem gdzieś w jakimś sklepie byłem i pan mówił, że dwa pociągi jeżdżą, że nie może dojechać akurat tam za Piłę kawałek i po prostu jest rzeczywiście problem straszny,
Znaczy nie, no my rzeczywiście ten zasięg traktowaliśmy do Piły jako powiedzmy no ten podstawowy, natomiast dalej ze względu na modernizację są ograniczenia torowe i tam nie bardzo możemy to wprowadzić.
Autobusy jeżdżą.
No więc właśnie i tutaj po prostu ten problem istnieje, dopóki ten remont się rzeczywiście nie zakończy i tutaj nie mogę zdeklarować, że to poprawimy, natomiast generalnie na linii z Poznania do Piły, czy przez Rogoźno i tak dalej, sukcesywnie co zwiększamy liczbę par pociągów, które są dedykowane na, powiedzmy, w ramach tej kolei. I wydaje mi się, że tutaj ta oferta jest niezła. Jedno zdanie jeszcze dotyczące tej elektryfikacji, bo ciągle używamy pewnego skrótu myślowego, że to jest elektryfikacja Poznań-Wągrowiec. Jest to elektryfikacja Poznań-Wągrowiec i Wągrowiec-Rogoźno.
Czyli w pakiecie.
Również, czyli w pakiecie, tak.
Ale jeszcze jak Piła padła, panie marszałku, to drugi tor. Bo rozmawialiśmy tutaj nieraz jeszcze przed przebudową tej trasy do Piły przecież, że były takie pomysły, żeby dwa tory od razu robić, ale wtedy nie było na to pieniędzy.
Wtedy nie było pieniędzy, natomiast w tej chwili jest w przygotowaniu inwestycja budująca drugi tor, włącznie z przeprawą przez Wartę do miasta Oborniki, czyli do stacji w Obornikach. I to będzie budowane w ramach KPO. Decyzje zapadły.
Z Poznania do Obornik są dwa tory, czyli od Obornik do Piły, tak?
Nie. Z Poznania do Obornik nie ma dwóch torów. Tory się kończą przed Obornikami. Przechodzimy na jeden.
Czy przed mostem.
Tak jest. No i łącznie z mostem przez Wartę i to będzie realizowane. Także do Obornik będziemy jeździli dwoma torami dalej niestety na razie tym jednym. Ale to, co zresztą też pokazują Oborniki, Wągrowiec, że na linii jednotorowej no można pomieścić 20 kilka par pociągów również, jeżeli się do tego dołoży odpowiednie mijanki i tak dalej, i tutaj akurat zagrożenia do rozwoju linii jeszcze do Piły nie widzę, dlatego że tu nie wykorzystujemy jeszcze w pełni możliwości. Mhm.
Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panu, witam pana marszałka. Ja akurat nic nie będę chciała od pana marszałka. Ja będę dziękować za remont drogi wojewódzkiej Kórnik-Bosina, za piękną ścieżkę, za ciut według mnie za wąska i zachodni, który będzie przez moją wieś. Także naprawdę w zeszłym roku zrobiliście mi państwo prezent na moje zdradze 70-letnie urodziny, ponieważ powstała ścieżka rowerowa ze Świomnik do Rogalina i chodniczek również na tej samej trasie, a teraz przez wiek biegnie. Nawet do mojego domu na drodze powiatowej jest to wszystko pięknie zrobione. Także bardzo dziękuję. Z kolei też korzystam na trasie Puszczykówko Poznań. Jestem zadowolona, bo przez 15 minut jestem w Poznaniu. Jest czysto, cudnie, po prostu pięknie.
Pani Bogusiu,
tak, dziękuję.
Spodziewał się pan, że od kobiety kwiaty pan dzisiaj dostanie
w radiu? Nie, rzeczywiście się nie zrobiłem, ale to jest miłe akurat, rzeczywiście. A z kolei jak mówimy o drogach, bo być może właśnie o drogach za rzadko nawet mówimy, to akurat ten odcinek to jest taki nasz wspólny sukces, dlatego że jako samorząd województwa jesteśmy inwestorem, ale tutaj duży udział też i współpraca ze strony gminy Mosina, gminy Kórnik i tak dalej, żeby to powstało.
Panie marszałku, mówiąc krótko.
Natomiast tak na marginesie, ścieżka jest w pełnych parametrach, także nie mogę przyjąć uwagi, że jest być może zbyt wąska. Ścieżki są w standardzie określonym, zaprojektowane i powinny wystarczyć.
Czasami rowerzyści są zbyt szerocy. Panie marszałku, ale a propos tego finansowania, bo to też jest niezwykle ważne. Umówiliśmy się, to znaczy państwo się umówili, cały system PKM-ki polega na tym, że samorząd województwa z jednej strony, a z drugiej strony te samorządy. Wiemy, że był moment, kiedy Jarocin wystąpił z tego porozumienia.
Jarocin wystąpił i z przykrością stwierdzam, że koleją metropolitalną Jarocina nie obejmujemy. Kolej metropolitalna
szansa,
kończy bieg w Środzie Wielkopolskiej. i nie ma, pomimo że gminy Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą były zainteresowane, no ale skoro Jarocin się z tego wyłączył, no to niestety musieliśmy to skrócić. No, po wyborach jest nowy zarząd powiatu, będziemy rozmawiali, być może, że zechcą wrócić do tego pomysłu. Natomiast jak mówimy w ogóle o finansowaniu, no bo to trzeba też powiedzieć, organizatorem przewozów kolejowych z mocy ustawy jest samorząd województwa. I w związku z tym samorząd województwa jest zobligowany do tego, żeby ponosić z tego tytułu wszelkie niezbędne ciężary, w tym również dopłacać do tego ruchu, no bo wiadomo, że ten ruch nie jest, że ten ruch jest deficytowy.
Zdaje się, panie marszałku, że w skali roku w budżecie województwa dopłata do właśnie przewozów kolejowych to chyba jest największy ten taki...
No, to jest w tej chwili, to jest w tej chwili kwota 380 milionów złotych. Z tym, że mówimy o całym województwie, nie mówimy tylko o PKMC, tylko mówimy o całym województwie, aczkolwiek no, Poznańska Kolej Metropolitalna obejmuje więcej niż połowę z tego
ponad
z tej kwoty.
Milion złotych dziennie, proszę państwa, dopłacane jest do kolei.
Natomiast udział, no bo udało mi się zachęcić i pozyskać do tego przedsięwzięcia kolei metropolitalnej, czyli zwiększenia liczby pociągów, miasto Poznań, powiat poznański i cały szereg gmin i powiatów, jest ich ponad 40 i ich udział, ich partycypacja w tych kosztach uruchamiania pociągów no jest gdzieś w granicach 10% wydatków, które my jako samorząd województwa ponosimy. Dużo, niedużo. Z jednej strony
milionów.
No, z jednej strony, no nawet mniej, nawet mniej. No ja mówię o kolei metropolitalnej, nie? Czyli 10% w stosunku do tego. Nie, no to jest dokładnie na przyszły rok, to jest zaplanowana kwota 28 milionów. Dużo, niedużo mieć 28 milionów, a nie mieć. I dlatego ja nie ukrywam, że jestem bardzo wdzięczny i podkreślam tą właśnie współpracę, harmonijną współpracę, bo po okresie jakichś tam trudności, nie przekonywania, w tej chwili to rzeczywiście funkcjonuje, stykamy się, rozmawiamy, ustalamy kwoty. Także w tym względzie akurat no, jak najbardziej ta współpraca jest harmonijna, co należy podkreślić. Nie ukrywam, że chcemy w tej chwili implementować jak gdyby pomysł kolei metropolitalnej również na inny teren, czyli na aglomerację kalisko-ostrowską. Jestem po rozmowie już też z samorządami tam. Tam wprawdzie to nie jest ta skala, bo tam nie ma 9 linii, tak jak z Poznania. Są tam 4-5 kierunków, ale duże zainteresowanie i być może tam w obrębie tych miast też będziemy zwiększali liczbę połączeń.
A to bardziej Ostrów chyba byłby centrum.
Siłą faktu Ostrów byłby tego, no ale z Ostrowa połączenie do Kalisza, ale i po prostu w innych kierunkach Pleszew i tak dalej.
A rozumiem, że ta skrętka z Ostrowa do Kalisza tam będzie budowana, żeby pociągi nie musiały jakoś tak dziwnie tam...
No dobrze, na razie byśmy musieli operować na tych torach i na tych infrastrukturze, która jest, nie? Bo niestety jej modernizacja czy przebudowa jest poza sferą naszych zainteresowań.
618-654-654. Panie Marcinie, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. To przed chwilą były kwiaty, żebym z tym wazonu nie zbił teraz moimi pytaniami. Czyli nie będzie łatwo. Nie, bo 20 minut rozmowy i w sumie pytanie na dzień dobry na dworcu było, co zrobić z tym, żeby te pociągi nie były przepełnione. No i jakby do teraz nie ma jasnej odpowiedzi. Co się stanie, co można zrobić i kiedy to się stanie, żeby te pociągi na tej właśnie linii były po prostu... no jednak, bo pan mówi o tym, że są miejsca stojące super pięknie i mimo wszystko do Wągrowca 60 km stać trzeba, nie? Najczęściej ludzie po pracy mówimy...
Nie, ale to wpadam w zdanie. Jeżeli pan rusza z Poznania o określonej godzinie, do Wągrowca nie będzie pan stał. Jeżeli będzie pan stał, to będzie pan stał w połowie tej trasy, a potem już się na tyle rozróżnia, że na pewno są miejsca siedzące.
No rozumiem, bo on jedzie od Wolsztyna, ja wiem, że on tam jedzie od Wolsztyna, ten pociąg przez Grodzisk i tutaj jedzie, śmiga dalej na Domogrowiec. Znam jego trasę, kiedyś jechałem, ale chodzi mi teraz o to, co właśnie zrobić, co zrobić z tym fantem, o tych newralgicznych godzinach, tego przepełnienia i kiedy to może nastąpić. No i teraz druga sprawa, dosyć ważna, bo tam ktoś, jedna z pań pytana na peronie zwróciła uwagę na to, że dużo ludzi się przesiadło do tych pociągów ze względu na tą ekologię, o której na które wszystkim zależy. No i teraz...
myślę, że bardziej finansowe względy tutaj.
Okej, okay. Wie pan co, jeśli się skrzyknie na kilka, to ja wiem, że możemy dywagować. Okej, pewnie finansowo, nie finansowo, byleby tego nie stracić. Byleby tego nie stracić, mm-hmm. żeby ci ludzie potem znowu
tak,
wrócili
żeby się nie
do samochodów. O to chodzi. No to z miastem Poznaniem jest to samo, jeśli chodzi o autobusy. Nie ma kierowców, miasto cały czas stoi w miejscu. Nic nie robi z tym, żeby tych kierowców było więcej i żeby tych linii było więcej. Tyle powinno być, żeby tego nie stracić. Jak już proponujemy ludziom tą marchewkę, to im przybliżmy ją na tyle, żeby mogli ją tam raz po raz pchnąć.
Panie Marcinie, bardzo dziękujemy. Ja przy okazji od razu pana marszałka zapytam o Grodzisk. Czy także tam elektryfikacja by wchodziła w grę? To jest jednak dużo dłuższy chyba odcinek.
No nie, na razie niestety nie. Rozmawiamy właśnie tutaj o Wogrowcu, rozmawiamy o Rogoźnie. Natomiast tutaj na terenie, w kierunku Wolsztyna dalej operowałyby szynobusy. Natomiast no, co można zrobić, żeby tutaj tą sytuację w określony sposób poprawić? Znaczy, i po pierwsze chcę zaprzeczyć tezie, że wszystkie pociągi są przepełnione. Bo tak to nie wygląda. Natomiast no, są przepełnione, mam tego pełną świadomość, w określonych godzinach. I tutaj no, jedynym rozwiązaniem w tej chwili to są kwestie taborowe, żeby po prostu w określonych godzinach móc łączyć dwie jednostki, czyli oferować podwójną liczbę miejsc i wtedy to jak gdyby załatwia sprawę.
Tylko, a spalinowe dwie można?
Można. One ze sobą się... jak to kolejarze mówią, się widzą, a więc mogą być sterowane przez dwa pociągi, przez jednego maszynistę i tak dalej, i tak dalej. Także od tej strony kłopotu nie ma. No i tutaj po prostu zakupy taborowe, jak powiem, stoją w miejscu, no ale w tej chwili nawet nie myślimy.
A kiedy ta perspektywa ruszy, panie marszałku? To znaczy, kiedy będzie można znów ogłosić przetarg na zakup taborowy?
To jest jak gdyby odrębna sprawa, nie? No bo mieliśmy ofertę, żeby kupować pociągi z KPO. Czyli wiadomo, wszyscy czekaliśmy na KPO. KPO jest, mamy pieniądze, jest jeden szkopu. KPO musi być rozliczone do połowy 2026 roku.
No,
przypomnę,
to chyba nie ma opcji.
Przypomnę, straciliśmy 3 lata. Nie będę mówił z jakiego powodu.
I w tej chwili
nikt pociągów nie wybuduje. I dlatego tak. Z tych pieniędzy musimy zrezygnować. W tej chwili przygotowuję. Na przyszły rok ogłosimy przetarg z naszych pieniędzy samorządu województwa i z pieniędzy unijnych w ramach regionalnego programu.
Co z tymi pieniędzmi z KPO się stanie, przepraszam, jak nie kupimy tych pociągów? To co, one przepadają?
No nie przepadną. Będą skierowane na inne przedsięwzięcia, które będą możliwe do zrealizowania w tym krótkim terminie. I to jest,
czyli?
No, to jest problem. No, być może jakieś mniejsze inwestycje drogowe, no, z drugiej strony no, zakupy różne szpitalne i tak dalej. No, potrzeb jest mnóstwo, natomiast no, liczyliśmy na to, że będzie można za to poprawić ten tabor kolejowy. Nie tylko my zresztą. Polregio w skali kraju planowało zakupić kilkadziesiąt pociągów. I też ich nie kupią, no bo nie jest możliwe, aby to rozliczenie.
Kolejny słuchacz, halo, dzień dobry.
Halo.
Witamy serdecznie, jest pani na antenie, proszę bardzo.
No, pozdrawiam pana marszałka.
Miło.
I dziękuję serdecznie na naszej gminie w Nowym Mieście za drogi, które zostały zrealizowane. No, a również koleje wielkopolskie, bo jest dołożone, są pociągi do Poznania. Nie ma teraz takiego tłoku. No i życzę dalszych... dużo zdrowia i dalszych projektów, które są zaplanowane, aby realizować.
Dziękuję. Znowu kwiaty, panie marszałku, od pani. Bardzo dziękujemy. I teraz pytanie kolejne. Jest ta koncepcja już zresztą od lat rewitalizacji linii do Międzychodu, do Śremu. Panie marszałku, czy właśnie w tym momencie, kiedy tych pociągów rzeczywiście trochę brakuje, kiedy tego taboru no nie kupimy szybko, bo patrząc na perspektywę realizacji zamówień, pojawiających się pieniędzy, to myślę, że to są 3-4 lata najszybciej. Czy opłaca się w ogóle rewitalizować te połączenia? Czy tam będzie miało co jeździć, mówiąc krótko?
Nie, i to o tym myślimy. Nie dokończyłem tego wątku, że przygotowujemy przetarg na przyszły rok z pieniędzy budżetu województwa i z pieniędzy programu regionalnego. Łącznie będzie to kwota być może nawet i 500 000 000. Za tą kwotę będzie można nabyć 10, może nawet i 12 elektrycznych nowych składów dużych. Takie założenie, no bo elektryczne w tej chwili są dostępne i one poprawią ewidentnie możliwości organizowania przewozów na tych liniach właśnie najbardziej obciążonych elektrycznych i z myślą o tym, żeby żeby uruchomić pociągi na tych nowych liniach. I tutaj, jeżeli mówimy na przykład o Międzychodzie Szamotuły, pierwotnie ta rewitalizacja tej linii miała polegać na odtworzeniu i umożliwieniu ruchu pociągami spalinowymi. Ale w tej chwili właśnie na skutek tej sytuacji rozmawiamy z PKP PLK, żeby tą linię również zelektryfikować.
Tam, że tak powiem, na jakim etapie jesteśmy? Rozmów nadal? Przetargi jakieś?
Nie. To już tutaj wszędzie w tej chwili jest po przetargach i trwają prace projektowe. Na Międzychodzie, na Czankowie, również i na Śrem, Czempiń Śrem.
A łopata kiedy tam się pierwsza wbije? No,
za półtora roku. Jedyna, gdzie już jest zaprojektuj i wybuduj, to jest Kąkolewo-Gostyń. Tam już w tej chwili trwa projektowanie i od razu już jest wybrany wykonawca, który to tego. Natomiast no jest też linia, która miała być nowo budowana, Konin. Turek,
tak.
Ale tutaj duży znak zapytania póki co.
Czyli rozumiem, że tutaj pytań właściwie nie muszę stawiać, bo stoi to w miejscu. Pamiętamy te kontrowersje związane z przebiegiem.
Formalnie też trwają prace projektowe, natomiast być może, że będzie trzeba je niestety przerwać. Natomiast troską moją jest to, żeby pieniądze, które ewentualnie tam nie będą wykorzystane, móc przełożyć na inne projekty, właśnie elektryfikacja Międzychodu, kwestie związane z Czankowem i tak dalej, i tak dalej.
Czyli Turek nie zyska, ale Międzychód.
No, ale to nie uprzedzajmy faktów, bo to jest jeszcze możliwe, tutaj troszeczkę za wcześnie.
Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Były dwa razy kwiaty, to teraz będzie trochę gorzko.
No, łyżka miodu, łyżka dziegciu, to już jesteśmy przyzwyczajeni
tak,
w tej audycji.
Tak, ale to musi być gorzko, bo ja panu marszałkowi zadam pytanie. Jedyne miasto powiatowe w Wielkopolsce, gdzie od 2017 roku, odkąd koleje wielkopolskie przejęły pod Regio, tą linię, cały czas mamy rozkład na poziomie 4 par w ciągu dnia. I czy pan marszałek wie, o jaką to linię chodzi?
Pewnie gdzieś tam koło Krotoszyna.
A super, trafił w to. Cieszę się, że pan, jest pan świadomy tego. I ja tylko zadam, tak już nie będę tutaj wylewał może tych pomyj, ale naprawdę, co z tym Krotoszynem, bo kończy się remont teraz tego drugiego odcinka, to już jest absurd w ogóle, że tak krótki odcinek był remontowany na dwa etapy, ale oczywiście od tego jest PLK, nie koleje wielkopolskie, ale kończy się ten remont, bo teraz ten drugi odcinek był jakoś tak lepiej, to skoordynowane było wszystko i portal pasażera pokazuje nadal po wyremontowaniu tego odcinka od 16 grudnia, chociaż nie wiem, czy oni skończą to robić, nadal pokazuje 4 pary tylko połączeń do Poznania. My naprawdę, panie marszałku, nie chcemy tu pociągu z Leszna do Gniezna, z Leszna przez Krotoszyn do Kalisza, bo bezsensownych zupełnie godzinach. My chcemy to minimum, te 7 par, jak przystało do miasta wojewódzkiego, bo tam ciąży Krotoszyn, bo ludzie dojechać do lekarza, do przychodni, załatwić ważne sprawy w urzędach. Naprawdę ja nie wiem, jak to tłumaczyć już ten Krotoszyn. On naprawdę od 2017 roku, jak nie było tłumaczone, że nie ma taboru, to potem tym remontem i podejrzewam, że po remoncie też tego nie będzie.
No, nie, tu uprzedzam, wpadam w zdanie. Troską moją jest, żeby rzeczywiście zwiększyć liczbę połączeń do 8, bo to jest taki ten minimum standard. I liczę, że na przestrzeni roku, półtora będzie to możliwe.
Czyli to po remontach, jak się skończą.
No. Ja się boję, wie pan, że nie będzie miał kto jeździć tymi pociągami, bo tutaj kolej naprawdę stała się już takim dla marginesu takiego społecznego, bo naprawdę to jest od 2017 roku te 4 pary, to myśmy tutaj ogólnie, znaczy w ogóle też połączenia autobusowe przestały tu kursować, jest masakra.
Panie Macieju, ale może pan trzymać pana marszałka za słowo i za rok sprawdzimy.
Ja tutaj do roku pan marszałek jest
nie.
Tanki słyszę i to tak nic tego nie wychodzi naprawdę.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. Panie marszałku, jeszcze jeden ważny temat. Wracamy do tego, do przepustowości węzła kolejowego w Poznaniu. Ja pamiętam, że jeszcze jako reporter Radia Poznań byłem na takiej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy była podpisywana umowa na budowę trzeciego toru, więc to musiało być chyba z 10 lat temu. Czy to ugrzęzło gdzieś?
Nie, 10 może nie, ale...
Jakieś koncepcyjne to były założenia.
I te koncepcje, te projekty są gotowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tutaj jednakowoż jawi się szersze przedsięwzięcie, o którym w tej chwili trwają dyskusje. Mhm. W ogóle przebudowy węzła Poznań główny, łącznie z wyburzeniem starego budynku. pociągnięcia torów, żeby nie było tych buforowych, czołowych, tylko żeby były przelotowe wszystkie. Natomiast no to z tego, co rozmawiamy, no to jest rząd wielkości 2-3 miliardy złotych.
Dobudowanie trzeciego toru od Poznania?
Nie, mówimy o całym, o całej przebudowie. No bo ten trzeci tor, no to powiedzmy, że w granicach tego miliarda by się zamknął. Takie są wyceny po prostu tej koncepcji. No i tutaj po prostu dyskusje, które się toczą, wskazują na to, że na pewno nie rozpocznie się to wcześniej, czy nie będzie możliwe do zrealizowania wcześniej, jak po 2030 roku.
A mówimy o koncepcji trzeciego toru, czy tej...
Mówimy całości tego. Czyli... Natomiast tu w tym przypadku, jak gdyby troszeczkę utknęła ta koncepcja trzeciego toru, nie? No bo jeżeli zaczęliśmy rozmawiać, czy w ogóle kolej zaczęła rozmawiać o przebudowie całego węzła, no to w tym momencie pytanie, czy najpierw da się zrobić, powiedzmy, pierwszy etap w postaci trzeciego toru od Poznań.
Ale to by nie kolidowało chyba, nawet gdybyśmy ich burzyli, Poznań Główny.
No tak, ale też jest kwestia pieniędzy. Nie? No te powiedzmy inwestycje, które PKP PLK ma w skali kraju zaplanowane, plus kolej plus i tak dalej. Przepraszam, plus, kolej plus, plus program Kolej Plus, to wszystko wyczerpuje jak gdyby na dzień dzisiejszy możliwości finansowe.
Czyli mówiąc krótko, panie marszałku...
Znaleźliśmy się jak gdyby w drugim rzucie potrzeb czy powiedzmy planów związanych właśnie z przebudową Poznania.
Poznań sobie zawsze poradzi, tak? Tak trochę w Warszawie, czy to jest PiS, czy PO, tak? To tak jest, czy jak?
To znaczy, no inaczej, no pewne decyzje co do kierunków inwestowania, one zapadły już wcześniej, niestety. No i teraz powiedzmy obecny rząd, obecny zarząd PKP PLK i tak wydaje mi się, że wykazuje dużą elastyczność, no bo podejmujemy rozmowę na temat zmian w ramach Kolei Plus, podejmujemy rozmowę na temat elektryfikacji i tak dalej.
No mamy swojego ministra, zdaje się, w infrastrukturze, prawda?
No i jest bardzo pomocny, nie ukrywam.
Także miejmy nadzieję, panie marszałku, że te problemy, o których dzisiaj mówiliśmy, uda się rozwiązać. Jak państwo słyszą, to jest trochę niestety tak, że im więcej samorząd województwa... Proszę mnie wyprowadzić z błędu, panie marszałku, jeżeli źle myślę. Im więcej samorząd województwa zaplanuje inwestycji, tym ma więcej problemów, bo musi mieć więcej pieniędzy. To jest pytanie, skąd brać pieniądze, bo budżet województwa wielkopolskiego w porównaniu na przykład do innych budżetów, nie wiem, miast, no to jest, gdyby nie pieniądze unijne, no to byłyby symboliczne kwoty.
No nie, no tak, tym, że wiadomo, że transport kolejowy jako ten najbardziej pożądany jest jednakowoż transportem, który wymaga dużych nakładów. My tu mówimy o rekompensacie dla przewoźników, nie, tam te 380 milionów to jest jak najbardziej. Ale teraz mówimy o taborze. Jedna jednostka elektryczna dzisiaj to jest już prawie 50 milionów sztuka. Parę lat temu kupowaliśmy po 25, po 28 milionów. Dziś to już jest prawie 50. Poza tym kwestia utrzymania. Zaangażowanie budżetu województwa w kolej co roku to jest kwota 700-800 milionów złotych w całości.
Proszę państwa, i na sam koniec. Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Halo?
Listopada 2024.
No, to chyba automat zadzwonił z kolei. Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam pytanie do pana wicemarszałka. Mianowicie chodzi o realizację nowych połączeń kolejowych na liniach nieczynnych już do tego od 30 lat. Chociażby między innymi Miejska Górka. Linia przez Grodzisk do Grodziska Wielkopolskiego od Kościana chociażby, która jest obecnie wyłączona z ewidencji PKP, ale można by iść śladem Dolnego Śląska i tylko linię również przejąć. To by było, uważam, wspaniałym pomysłem, ponieważ było ostatnio zrewitalizowane powodowo, co jest odważnym krokiem ze strony województwa u nas w Wielkopolsce. No ale myślę, że można iść też śladem Dolnego Śląska i robić to na szerszą skalę na przykład. Jak się tam marszałek to zaopatruje na przykład.
Nie, tu też trzeba rozwiać pewne mity. Jeżeli chodzi o rewitalizację i przywrócenie ruchu na liniach nieczynnych, to rozmawiamy na tym etapie o Międzychód-Szamotuły, Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec, Czempiń-Śrem, Gostyń-Konkolewo i to wyczerpuje jak gdyby te możliwości. Owszem, również być może uda się uruchomić linię z Gniezna przez Rejowiec do Sławy, ale to jest linia istniejąca, ona nie wymaga dużych nakładów. Natomiast te pozostałe, o których pan wspomina, No na razie niestety nie są przewidziane do rewitalizacji, w dającej się przewidzieć perspektywie. Mam pytanie, czy w ogóle będą kiedykolwiek zrewitalizowane. A jeszcze muszę dodać jedną rzecz, o której nie mówimy, a która też jest bardzo dużym przedsięwzięciem, to jest kolej obwodowa miasta Poznania.
Czyli obwodnica kolejowa.
Obwodnica kolejowa miasta Poznania, która w tej chwili jest właśnie w modernizacji i rozbudowie. I tam też będziemy musieli myśleć o uruchomieniu pociągów. Wszystkie te linie rewitalizacji plus Poznań to jest horyzont czasowy 28-29. I na ten moment musimy być przygotowani taborowo, zakupy i to, co powiedziałem. 10 pociągów poprawi sytuację, ale boję się, że to jeszcze nie wystarczy.
To jeszcze coś pan chciał dopytać?
Tak, też linia 281, która prowadzi z Gniezna Winiary w kierunku Bydgoszczy przez chociażby Janowiec Wielkopolski. Ona jest linią czynną, wiadomo, też dałoby na niej pracę przeprowadzić. Natomiast ruch tam jest możliwy i odbywa się jak najbardziej, co prawda towarowy.
To znaczy jest to linia, po której w tej chwili jeżdżą pociągi cysterny do Rejowca. Natomiast to, co powiedziałem, planujemy Gniezno-Winiary w drugą stronę, w stronę linii wągrowieckiej, czyli do Sławy Wielkopolskiej na terenie gminy Skoki. I to jest rzecz, którą być może uda się w najbliższym
czasie.
Panie Maszuku,
ale co decyduje, że właśnie tam, a nie w drugą stronę, mówiąc krótko? Czy to jest liczba pasażerów, którzy są w zasięgu tej linii, czy
tak, to są pewne analizy, które wskazują, że z Gniezna, czy z Gniezno-Winiary w kierunku właśnie tym wągrowieckim, mamy po drodze Kłecko, mamy po drodze Kiszkowo, to są mimo wszystko gminy dość liczne i tam po prostu ten pasażer, który do Gniezna dojeżdża, do szkoły, do pracy, jak najbardziej według tych analiz taki pasażer potencjalnie istnieje.
Bardzo Państwu dziękujemy. Czas audycji dobiegł końca, prawie 12.56. Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak, bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Państwa pytania, za telefony, za kwiaty, za wszystko. Dziękujemy i zapraszamy jutro także po 12.15 audycja w środku dnia. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.